County, I'm ready to start motion station forward. We will let you know when we think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it.
Okay. Piękne organizmy. Te nasze gabloty, oglądaliśmy okazy, nasze najstarsze, chrząszcze na przykład, są z 1809. Mhm. To już jest nieźle.
Żyjemy w ciągłym strachu przed chrząszczami. Nawet nie.
Rozmawiam z panem doktorem Szymonem Konwerskim ze zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W tej sali mamy generalnie kręgowce, wypchane tudzież szkielety, oraz skamieniałości, ale jak pan widzi także całą masę mięczaków. No cóż, sale nasze, właśnie, może tak. Tutaj, którego byśmy nie ruszyli regału, to skarbów jest tyle, że...
Czytałem trochę o tym, one zdaje się, że jakieś był kilkadziesiąt lat temu czy kilkanaście lat temu to wszystko było poddane remontowi, tak? No, znaczy, nowe szuflady.
Nie tyle remontowi, bo generalnie jednostka zbiory przyrodnicze zaistniała w roku 2004. I w momencie, kiedy się Wydział Biologii przeniósł tutaj na Morasko, kampus Morasko, do nowego budynku, to nawet nie trzeba było niczego remontować, to powstało zupełnie od nowa. Można było wtedy stworzyć te właśnie sale z przesuwnymi regałami, dzięki którym mamy przestrzeń jak tylko można najlepiej wykorzystaną, bo jak pan widzi, no tu jest gęsto od wszystkiego.
Tak jest. Ale podejrzewam, że pewnie jest to dobrze też zorganizowane pod względem klimatycznym, czyli wilgoć tutaj, tak?
Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to spełniamy wszystkie wymogi na poziomie takiej światowej instytucji. Ja mogę pochwalić, bo to nie moja zasługa, w związku z tym jak najbardziej warto o tym wspomnieć.
Tutaj pewnie jest, gdzie się znajdujemy, zazwyczaj stała temperatura,
jest
tak?
Stała temperatura, jest stała wilgotność, są czujniki oczywiście, klimatyzacja. No właśnie, zacząłem, może powinienem najpierw, zanim weszliśmy, tak, wchodzimy... Wszędzie mamy też dodatkowe zabezpieczenia, w sensie uszczelki, tak? Te szafy tworzą zamkniętą puszkę. Akurat ta sala jest stosunkowo bezpieczna, chociaż mówiłem o tych szkodnikach muzealnych. Widzi pan tutaj całą masę wypchanych ptaszydeł, czy też innych wypchanych kręgowców. One również są bardzo takim pokarmem lubianym przez niektóre owady. I tutaj mam na myśli głównie chrząszcze z rodziny chrząszczy, z rodziny skórnikowatych, w tym na przykład rodzaj mrzyk. I to jeden z gatunków po polsku nazywa się mrzyk muzealny, więc wszystko jakby jest wyjaśnione.
I on jest w stanie się żywić nawet takim całkowicie zasuszonym stworzeniem.
On to właśnie, za tym właśnie przepada. Te skórnikowate, poza tym...
No a skąd wilgoć pozyskuje? Tylko z powietrza mu wystarcza?
To jest kwestia fizjologii specyficznej w ogóle w obrębie tej rodziny. Że on generalnie rzecz biorąc w ogóle wody nie potrzebuje. To też nawet ta rodzina ma istotne znaczenie przy entomologii sądowej, ponieważ jest to jej przedstawiciele pojawiają się na zwłokach zmumifikowanych. Czyli byle suche, to będzie dobre. I wtedy włosy, keratyna, tego typu rzeczy, wszystko to się da zagrać.
Okej, czyli jak rozumiem, mogą się pojawić, czy mogły się pojawić na źle zmumifikowanych zwłokach faraona.
To znaczy na źle, no na dobrze zmumifikowanych. One po prostu przyjdą, jak zwłoki są zmumifikowane i to na różnych mumiach one były znajdowane i stanowią obiekt zainteresowania archeoentomologów. Archeoentomologią też się tu zajmujemy, w związku z tym...
No super ciekawe.
Ale sobie odpuścimy, jak go powiem. Jasne. Gdzieś tutaj, na której spółek w tym momencie mamy na przykład belkę z poznańskich budowli z wczesnego średniowiecza, w której są korytarze koziorogów i kołatków. I jednym słowem wiemy, że jak budowano te fantastyczne budowle, tak, dawno, dawno temu, to owady również z tego korzystały, bądź też w wypadku koziorogów to nie tyle korzystały z tego, co zbudowano, tylko brano, musiały być to drzewa już z żerowiskami koziorogowymi, cięte na takie właśnie belki, z których następnie układano biologię.
Czyli jak rozumiem, nawet mistrzowie mumifikacji ze starożytnego Egiptu nie byli w stanie tych zwłok zagwarantować stuprocentowego braku dostępu żadnych owadów do niego.
Z całą pewnością. To jest kwestia, o której myślę, że jeszcze porozmawiamy, ponieważ od owadów się nie ucieknie i nie zabezpieczy w żaden sposób.
No chyba, że formalina, no ale to...
Ale jak pan to równie dobrze może pan coś skąpać w alkoholu, tylko tyle, że o czym myślę zaraz jeszcze powiem, to też nie jest wszystko takie łatwe. Formalina, jeśli już mówimy o zbiorach muzealnych, formalina jako substancja silnie trująca dla ludzi przebywających w tych pomieszczeniach też już dzisiaj idzie w odstawkę. Tam, gdzie nie ma jakichś bardzo wskazań natury, nie wiem, medycznej, jeśli chodzi o te przetrzymywane jakieś szczątki, to generalnie rzecz biorąc przechodzi się na alkohol bardzo często.
I to taki zwykły etylowy.
Etylowy my akurat używamy bardzo często w dużych ilościach skażonego, ale w wypadku niektórych zbiorów powinien być zupełnie czysty, żeby nie dopuszczać do jakichś dodatkowych możliwych reakcji. Natomiast tu, gdzie jesteśmy...
Powinien być w takim razie ten zbiór zabezpieczony przed niektórymi osobnikami Homo sapiens.
No już nie te czasy, na szczęście. Kiedyś faktycznie, to przecież już nie w kategoriach żartów, ale pod takiej upiornej rzeczywistości, zdarzały się przypadki spijania preparatów. O tym to już takie legendy krążą. Okay. Na szczęście te czasy, miejmy nadzieję, bezpowrotnie minęły. A chciałem tylko pokazać, bo tak, wśród tych setek wypchanych zwierzaków są prawdziwe skarby. Bo tu w kącie przemiłe ptaszydło z takimi piórami jak sierść i długim dziobem to jest kiwi. W doskonałym stanie. Okaz jest bardzo stary, ale idealnie zachowany. No i w muzeach w Polsce nieczęsto się takie rzeczy znajduje. Obok pana jest olbrzymia skorupa żółwia z Seszeli. Nawet tylko na Seszelach i na Galapagos mamy takie olbrzymy lądowe. Ona jest przed renowacją.
A to gołąb pocztowy?
No to zapewne, tak. No tutaj też lepiej niech mi pan nie zadaje pytań o gatunki ptaków. Od tego mamy również specjalistę. Natomiast o tej rybie mogę panu powiedzieć, bo robi wrażenie, jak sądzę. Ona mogłaby być dwa razy większa, jeśli byśmy mieli okaz taki naprawdę potężny. To jest arapaima. I może o niej warto wspomnieć, dlatego że od razu wtedy jakby będzie dodatkowa informacja, jak pozyskujemy materiał. Uh-huh. Większość tego, co nas otacza, to są faktycznie zbiory stare. Uh-huh. Bardzo często sprzed wojny oczywiście, jeszcze z czasów Kaiser Friedrich Museum i tamte warany i krokodyle. Natomiast arapaima jest świeżutka. To jest sprzed paru lat okaz. I najpierw sobie kilkadziesiąt lat ta ryba żyła w palmiarni poznańskiej, a kiedy czas jej przyszedł, no to z palmiarni nam ją przekazano.
Czyli to jest osobnik stary.
To jest osobnik niewątpliwie stary, choć jeszcze tak podobno mogą być dwa razy większe. Ameryka Południowa jest tak, ojczyzną tej ryby. Ona jest zresztą jest to gatunek chroniony międzynarodowym prawem. No ale teraz tak, może się ktoś odezwie po wysłuchaniu, natomiast moim zdaniem, o ile wiem, jest to jedyna arapaima wypchana, przygotowana do ekspozycji takiej na sucho w muzeach w Polsce. Jak ktoś wie, że jest inaczej, no to chętnie się
po zębach dodam. Domyślam się, że to jest ryba drapieżna, tak?
Jest to drapieżnik buszujący po w rzekach o niewielkiej ilości tlenu w wodzie i jest to ryba o tyle niesamowita, że ona, jej przystosowaniem jakby do życia w tej wodzie jest to, że ona oddycha tlenem atmosferycznym. Jest to ryba, która co jakiś czas musi pobrać powietrze. No ale jest to po prostu piękny...
Ale nie jest linią ewolucyjną, z której ewoluowały jakieś lądowe kręgowce. Nie, to nie
sądzę,
jest.
Że teraz to już nic, nie, myślę, że nie. Bo
znaczy nie jest pokrewniona z trzonopłetwą czy coś takiego?
Nie. Właśnie te kręgowce to już latimeria, której niestety nie mamy. Ale jest...
Znaczy nie, żyje jeden
nie, ale
organizm.
Nie mamy. Ale my w zbiorach nie mamy. A to czy... Może kiedyś.
Spora chyba ryba.
No, ale mniejsze od arapaimy.
Tak? Aha!
Od tej arapaimy myślę, że przynajmniej te okazy, które ja widziałem, są mniejsze.
O, a tutaj widzę Archeopteryxa, tak?
Skoro już pan tutaj zahaczył o te latimerie, to poza zbiorami skamieniałości najróżniejszych, praktycznie wszystkie grupy bezkręgowców mamy reprezentowane, to mamy też takie bardziej historyczne, jeśli chodzi o wartość obiekty. I to, co tu oglądamy, to jest 1:1 oczywiście. To jest odcisk z oryginału zrobiony przez Niemców dla Kaiser Friedrich Museum. Archeopteryk z litografika ten okaz berliński, czyli z Muzeum für Naturkunde, gdzie teraz można oglądać oryginał za pancerną szybą. Natomiast no, my mamy taki właśnie, który był rozprowadzany, te kopie były rozprowadzane po wszystkich instytucjach muzealnych w tamtych czasach i on jest też, no, wymaga, jak widać, odrobinę czyszczenia jeszcze, ale wartość czegoś takiego, poza tym, że jest to historyczna wartość, to jest rzecz najprostsza. Każdy widział Archeopteryksa w książce dotyczącej ewolucji. I zdziwiłby się pan zapewne, jak niewiele osób mimo wszystko kojarzy, o jakiej wielkości zwierzęciu mówimy.
No
bardzo,
też
przeważnie tutaj jest podejście niemożliwe. Bo wyobrażamy sobie, że to było takie, no kurczę, 4-5 razy większe. Tymczasem jest to takie między gołąbkiem a sroką. No w każdym razie nasz Archeopteryks, a obok, żeby
zupełnie inna działka, ale podobne miałem zdarzenie na przykład przy obrazach Van Gogha. Jak się ogląda kopie, to często są powiększone w albumach, natomiast jak byłem w Paryżu, poszedłem zobaczyć oryginały, no to takie pocztówki albo trochę większe.
Więc tak, no ale to dopiero zostaje, tak? Bo ktoś to raz zobaczy i już będzie pamiętał.
A tu nasz swojski jeż, czy jakiś inny?
Tak, ale zanim dojeżdża, ja myślę, że jeszcze warto się nad tym sporem pochylić, bo skoro już jesteśmy przy tych po niemieckich rzeczach.
Rozumiem, że jakiś wodne żyjące stworzenie, nie pamiętam teraz ich nazwy, plejzozaur, tak?
Nie, wodny, owszem, gad konkretnie, ale ichtiozaur. Czyli po naszemu ładnie rybojaszczur. Fantastyczny obiekt do omawiania konwergencji, tak? Bo dzisiaj mamy rybokształtne, poza oczywiście tymi dwiema rozdzielonymi grupami chrzęstno-szkieletowych i kostno-szkieletowych, no to mamy ssaki, tak, walenie. A wtedy, tak, czas dinozaurów na lądzie, pterozaurów w powietrzu, a w wodzie, no, plezjozaury też, ale też ichtiozaury. No i takiego ichtiozaura tutaj też mamy do odlew, no niestety, ale mamy za to w zbiorach kręgi prawdziwe, no a tu mamy odlew.
Widać jakieś takie zminiaturyzowane kończyny.
Tak jest, tak. Oczywiście, to wszystko przekształcone w płetwy. No, a teraz tak, jeż, ale jeż... Ja myślę, że
ale ja bardzo lubię jeże.
Ja też lubię, uwielbiam jeże. Przychodzą wieczorami jeże pod dom, oczywiście.
Mam często stałego gościa pod pasieką, który śmieje się, że jest na monodiecie z trupów pszczół.
Myślę, że im to mocno odpowiada. Natomiast za jeżem jest znowu z naszych skarbów troszeczkę.
A, stykowce, tak.
Tak jest. I to mamy...
Czyli...
Monotremata, Australia.
Znaczy, tak, ssaki, które po prostu karmią w ten sposób, znaczy ich małe potomstwo nie ssie, tylko po prostu zlizuje.
Tak jest, a przede wszystkim wyłazi z jajek. No więc
no tak.
W każdym razie mamy tutaj dwie kolczatki i dziobaka. To jest jeden z dwóch dziobaków historycznych, które mamy w zbiorach i ten jest w stanie idealnym, natomiast jego kolega wypchany jest niestety... No, musi być odtworzony, ponieważ został zjedzony właśnie przez mrzyki.
I teraz, aha, i to tak, że niewiele zostało.
To tak, że niewiele zostało, poza tym bałwankiem. Cóż, to też warto podkreślić, że zdobycie w tej chwili kolczatki czy dziobaka graniczy z cudem, nawet jeśli chodzi o potężne instytucje muzealne, ponieważ żeby przywieźć z Australii cokolwiek, trzeba mieć pozwolenia... Dziesiątki pozwoleń.
To jest na pewno pod ścisłą ochroną.
To znaczy szczęśliwi, znaczy oczywiście, że tak każdy organizm z Australii jest w zasadzie, oni od kiedy zorientowali się, że tak strasznie się ta przyroda, tak strasznie zniszczyli tą przyrodę, tak, poprzez między innymi gatunki obce, ale też odlesianie, że jest niebezpiecznie, że już naprawdę jest źle, no to zajęli się przyrodą i w tej chwili można brać przykład z ich sposobu ochrony, ale też to wiąże się ze skrajnymi ograniczeniami wywozu czegokolwiek, czego doświadczyłem prowadząc tam badania, bo trzeba mieć pozwolenia w każdym stanie na konkretną grupę organizmów, które się pozyskuje. I nic więcej przewieźć nie wolno. No w każdym razie to nasze właśnie skarby, jedne z wielu.
Ale to jest dosyć stary dziobak.
To jest dziobak bardzo stary. To jest dziobak jeszcze, który się w Poznaniu, w pierwszych muzeach PTPN-owskich znaleźliśmy o nim wzmiankę. Także okaz jest bardzo stary, ale no, jak pan widzi, w stanie ten jest w stanie idealnym.
Tutaj jakieś łasicowate, tak?
No i tu wszystko włącznie ze ślepcami. Natomiast my idziemy, przejdźmy dalej. Ja tak.
Pewnie na koniec zostawia pan sobie owady właśnie.
Do owadów zaraz przejdziemy, także na razie to jest tylko taki rzut oka, tak? Ale ten rzut oka, no, dostajemy, co jest dla nas też bardzo istotne, no, wiele kolekcji jest nam przekazywanych. Tutaj niedawno dostaliśmy pośród innych okazów chociażby te rogi Tura. Jeden róg, który mieliśmy już od dawien dawna, natomiast to jest zupełnie nowy nabytek, też przed renowacją, tak jak pan widzi, zresztą tak, cóż, powiemy słuchaczom, że jest tu generalnie taki raczej bałagan widać, w sensie pełno różnych rzeczy stoi, trzeba uważać, by się...
Jak to na zapleczu muzeum, na zapleczu muzeum.
Ale tu non-stop coś się dzieje. Aha, jeszcze a propos tych zabezpieczeń, tak? O, to nowe taki, proszę bardzo, świeżo wypchane.
A, świeżo wypchane.
No właśnie,
wypchane.
Świeżo wypchane. I teraz co jeszcze, bo ja o tej Arapaimie mówiłem, tu współpracujemy ze specjalistą wspaniale potrafiącym takie zwierzę wypchać. Dlatego, że tak, ja zrobię panu preparat z każdego owada. Nie ma sprawy. Natomiast nie mam pojęcia, jak postępować, gdybym znalazł martwego ptaka, a chciałbym z niego zrobić muzealny preparat. Mamy tutaj na to pozwolenia, natomiast nie trzeba współpracować z kimś, kto to potrafi robić. A takich mistrzów tej roboty zostało niewielu.
Rozumiem, dwa pytania. Po pierwsze, czy da się to zrobić z ptaka już znalezionego martwego, czy trzeba go zabić? A drugie pytanie, jak długo trwa preparacja takiego właśnie ptaka?
Znaczy tak, tak jak mówię, ja się na tym nie znam, więc
ale może coś
panu,
pan słyszał.
Nie powiem panu, ile to trwa. Podejrzewam, że w zależności od wielkości będzie to istotne, zarówno bardzo małe, jak i duże zwierzaki wymagają większej pracy, ale tu trzeba by się pytać specjalisty. Natomiast na pierwsze odpowiem oczywiście, w żadnym wypadku, teraz już nie mam mowy o zabijaniu, tak? Kiedyś, i mamy takich zbiorów dużo, kiedyś było to jakby normą, kiedyś mówię nawet przed wojną bardziej. No, strzelanie w celu pozyskania, tak się odławiało kręgowce. W tej chwili to nie wchodzi w grę, natomiast znalezienie czy ptaka, który się rozbił o jakąś szybę, czy uderzonego przez samochód, nieuszkodzonego, to jest właśnie materiał, na którym teraz bazujemy.
Tylko, że oczywiście musi być w miarę świeży.
Nie, no, zdecydowanie. Im szybciej, tym lepiej. Tak, dlatego ta ryba też, cóż, jak ryba,
nie,
jak to ryba.
Ale ryba, jak rozumiem, co pan powiedział, może źle zrozumiałem, została poddana eutanazji.
Nie. Ryba
A ona sama umarła po prostu.
Sobie umarła ze starości. Absolutnie. Nic z tych rzeczy, żeby tutaj nikt nas nie podejrzewał o takie paskudne.
Nie, ale mogła być po prostu chora i weterynarz zdecydował.
Znaczy, na co ona umarła, nie wiem, ale nikt jej nie pomaga.
Nie została celowo uśmiercona do kolekcji.
Nie. Jak sobie umarła, to do nas trafiła. Tam na górze, co prawda, nie widać go wyraźnie, bo jest przykryty, żeby się nie kurzył mimo wszystko, mimo że filtry są, no ale jest bubr. Ten bubr to też jest nabytek w miarę nowy, a odbywa się to w ten sposób, że jadę samochodem i słyszę, znaczy inaczej, mam telefon, że słuchaj, w Skurzewie leży potrącony bubr przez samochód, czy bierzesz? No i w tym momencie trzeba szybko działać i mamy taki właśnie okaz, który, no cóż, spodziewamy się, że...
Czy mają państwo też w takim razie...
Setki lat sobie będzie służył jako edukacyjny.
No podejrzewam, że nie zawsze można zacząć działać natychmiast. Czy mają też państwo w takim razie jakieś zamrażarki tutaj?
Oczywiście i zaraz pana, znaczy nie zaraz, ale zaprowadzę pana, bo jest taki pokój, w którym wszystko to, co pan... O, może tak. To, co tu już widać, to, co będzie widać w każdej z naszych sal, zarówno zoologicznych, jak i botanicznych, najpierw zostało, zgodnie z tym, że nie wolno wnosić nieodkażonych materiałów, najpierw przeszło przez pokój przygotowawczy. Ten pokój przygotowawczy to są zamrażarki do minus 36 przeważnie i cieplarka, ponieważ my stosujemy mrożenie przez 2 tygodnie przeważnie, ewentualnie cieplarka, to dopiero jakby daje nam pewność, że żaden mrzyk czy żaden z tak zwanych moli tam nie przetrwał, ani żadne jego stadium rozwojowe. Tutaj
rozumiem. Można by powiedzieć,
no tak nawiązując do tej naszej rozmowy i do choćby branż rolniczych, że dla państwa te mrzyki no, są szkodnikami.
No. Tak, tak, no to już mówię, muzealne szkodniki jak najbardziej.
Czyli rozumiem, że absolutny wróg, nawet jeden tutaj nie powinien się dostać. Nie, do tego budynku wręcz.
Do,
tak?
Do budynku to się dostanie, nie ma cudów. Aha. Tak? Natomiast do tych sal, w których jesteśmy, nie. To też, gdybyśmy teraz wynieśli cokolwiek w celach, nie wiem, edukacyjnych, wystawowych, czy też do jednej z sal, takich jak ta, w której u mnie w pokoju jakby rozpoczęliśmy spotkanie, gdzie są sprzęty do prowadzenia badań, to zanim to tu wróci, znowu przechodzi przez zamrażarkę. Nie ma innej opcji, żeby nic tu nie wnieść.
Okej, rozumiem. Ta zamrażarka zabija po prostu każde stadia rozwojowe. Tak.
Natomiast to, co pan być może czuje, bo ja już się do tego przyzwyczaiłem.
A nie czuję.
Kamfora. A no, to nie powinno być mocno czuć, ponieważ te szafy są oczywiście specjalnie zabezpieczone, szczelne. Niemniej jednak tylko kamforę stosujemy wewnątrz z prostej przyczyny. My tu siedzimy godzinami. Nic, co byłoby toksyczne dla człowieka, nie wchodzi w grę.
No tak.
A to teraz jest oczywiste, natomiast ja dawnymi czasy to się po prostu w starych muzeach sypało para dwuchlorobenzen. Ja jeszcze jako student spędzałem godziny w muzeum, takim muzealnym pomieszczeniu w para dwuchlorobenzenie, który tam się unosił wszędzie, wychodziłem, w głowie mi się kręciło. Dziś to jest niedopuszczalne, dlatego że to jest związek... Znaczy, tak, sprawa jest taka, jak coś jest szkodliwe dla mrzyków, to z całą pewnością również będzie szkodliwe dla człowieka. Kamfora...
A może nawet bardziej, bo być może one są bardziej odporne.
Myślę, że zdecydowanie tak. Natomiast kamfora jest dla nich niemiła, odstraszająca, a dla nas w tym natężeniu, którego nawet pan nasz... No, nawet pan
żona nie... mówi, że za słabe mam powodzenie.
To w każdym razie to jest dla nas nieszkodliwe. Cóż, może jeszcze tak...
No kamfory się zresztą stosuje w szafach normalnie przecież.
Kamfory w szafach. Ja pamiętam za dzieciaka, że jak byłem przeziębiony, to mnie nacierano tą kamforą, więc ten zapach jest dla mnie swoją drogą całkiem przyjemny. A propos zbiorów takich nie do końca typowych. Jajka. No
tak, bardzo nietypowe, ale wydmuszki widzę.
Wydmuszki, ale te wydmuszki to są też wydmuszki takie przedwojenne i to grubo. I widzi pan na nich nawet KFM, Kaiser Friedrich Museum, a więc wydmuszki historyczne. Przy okazji też warto pamiętać, że...
I oczywiście każdy jest oznaczony, jakiego jest to rodzaju ptaka, tak?
To jest małą, każda ma dokładne informacje, gdzie zostało i kiedy znalezione, więc to, o czym zawsze warto wspominać. W wypadku zbiorów przyrodniczych, każdych zresztą zbiorów, jakichkolwiek zbiorów, ale przyrodniczych zwłaszcza, każdy okaz, choćbyśmy zebrali sobie tutaj biedronkę, siedmiokropkę i stwierdzili, no cokolwiek, czyli coś, co nie wydaje się istotne naukowo, i włożyli ją do kolekcji, musi być gdzie, kiedy, no i dobrze by było, żeby przez kogo. Wtedy ten okaz ma nieprzemijającą wartość naukową.
Jasne, to bardzo podobnie jest, ja studiowałem w archeologii, no i kość rzucona sobie gdzieś tam byle jakie, to się nazywało, że nie jest in situ, czyli nie jest w kontekście po prostu do czegoś.
Tak jest, a mało tego, że w tym momencie, kiedy nie ma informacji, to jest tylko obiekt, który może być do porównań. W naszym przypadku mamy takie kolekcje. Stare kolekcje, gdzie na przykład były wyłącznie numerki pod okazami, a do numerków był zeszyt. No ale była jedna wojna, druga wojna, zeszyt przepadł, została kolekcja. Kolekcja ma jakąś wartość, ale nie ma tej wartości naukowej największej. To też wszystkie kolekcje, zwłaszcza stare, które mają pełną dokumentację, to są naukowe skarby. A możemy je wykorzystywać na wiele sposobów, o których nie przyszło do głowy tym, którzy je kiedyś gromadzili.
Panie Szymonie, czytałem w pańskiej publikacji, której jest pan współautorem, że zasadą jest u was, że... jak jakąś historyczną kolekcję przejmujecie, to nie dzielicie jej, tak? Nie pod względem naukowym, na przykład taksonomicznym, tylko zostawiacie raczej historyczną niepodzielność tego.
To znaczy, nie tylko dotyczy to historycznych kolekcji, dotyczy to każdej kolekcji, która zostaje nam przekazana. A więc jakby mamy już, możemy się pochwalić w sensie jednostki, która spełnia wymogi odpowiednie, no, że wielu kolekcjonerów, naukowców, czy też osoby zbierające hobbystycznie różne materiały przyrodnicze przekazywało nam zbiory. I tu to obowiązuje dokładnie ta sama zasada. Nigdy kolekcja nie jest dzielona. Żaden zbiór nie jest dzielony, tak jak to się w niektórych jednostkach dzieje, że na przykład chrząszcze potem wędrują rodzinami do różnych gablot.
Szczerze mówiąc, ja bym się tak spodziewał, gdyby mnie pan zapytał.
Nie, i to zdecydowanie nie, ponieważ kolekcja... sama w sobie ma wartość, sama w sobie może nieść dodatkowe informacje, natomiast w dzisiejszych czasach rzecz wygląda zupełnie inaczej. Kiedyś może to faktycznie miało sens, ponieważ łatwiej było znaleźć okaz. Ale w tej chwili okazy, no, staramy się to robić, mieliśmy dopiero co, kończymy wielki projekt digitalizacyjny Amunat.col w ramach Cyfrowej Polski. Każdy okaz powinien mieć swój numer i informacje o nim są w bazie danych komputerowych.
Ale jeszcze pewnie makrofotografią.
No, to też, ale w miarę możliwości. Natomiast Jasne. Ten numer, czyli jakby ta informacja dotycząca numeru okazu jest kluczowa, ponieważ w tym momencie, jak pan będzie chciał obejrzeć, dotrzeć do konkretnego gatunku, który jest u nas rozsiany po powiedzmy 50 gablotach, to natychmiast z jednym, czy tam dwoma, czy trzema kliknięciami znajduje pan wszystkie gabloty, gdzie on się znajduje, na przykład w 5-6 kolekcjach, gdzie pan ogląda, nie ma problemu. Nie ma potrzeby rozbijania kolekcji, zwłaszcza, że no właśnie, przejdziemy zaraz, zwłaszcza, że niektóre kolekcje mają także historyczne znaczenie, co jest już wyjątkowe.
Jakiś kolekcjoner używał swoistych gablot pewnie i tak dalej.
Oczywiście. Chodźmy dalej.
Więc właśnie dlatego powiedziałem, że nie tylko wartość naukowa to ma znaczenie.
Nie tylko, nie. Wszystko, co się z tym wiąże, jak najbardziej. Teraz tak, jeszcze a propos tego szkodzenia i zabezpieczania. Czym my się wyróżniamy na zewnątrz już od innych zakładów? Mhm. Bo badania naukowe jak najbardziej, dydaktyka również, ale nigdzie nie znajdzie pan takich śluz jak tutaj. A więc nie ma zwykłego miejsca na patio. Mamy śluzę, znowu jak w statku kosmicznym. Siateczka. Na wszystkich oknach widzi pan również, wszędzie tam, gdzie są uchylone okna, jest ta sama siatka. To jest siatka, która nas zabezpiecza nieco, a utrudnia tym mrzykom, tudzież molom, dotarcie do naszej.
A te mrzyki są też lotne?
Mrzyki są lotne i to bardzo. Mrzyki są lotne i to bardzo.
Chyba je kojarzę. One są bardzo suche też. Jak się znajdzie takiego... Czy nie? Nie kojarzę.
W jakim sensie suche?
No, w porównaniu do jakichś na przykład larw.
Nie. Chrząszcz dorosły zawsze będzie
zawsze suchy.
Znaczy,
no tak,
nie zawsze, okay. Ale będzie bardziej suchy niż larwa.
Takie mi sprawiały wrażenie. Może.
Pokażę panu zaraz te mrzyki, żeby było wiadomo, czego my się obawiamy.
No, swojego wroga trzeba znać.
Tak jest. No, zresztą rodzina swoją drogą niezwykle interesująca. A zatem zabezpieczenia dodatkowe, śluzy, uszczelki. To jest przygotowane do ekspozycji, a więc takie specjalne stojaki przygotowane na... Jeszcze jeden element ważny dla nas, jeśli chodzi o kolekcje i o zbiory, to jest ikonografia. A więc wszelkie ilustracje, które robią naukowcy wyjeżdżający z wydziału, ludzie jeżdżą po całym świecie. W tym momencie, od kiedy już korzystamy z dobrodziejstwa cyfrowego aparatu, nikt się nie musi szczypać, robi się tych zdjęć całą masę. Każdy specjalista jest w stanie określić to, co w jego zakresie zainteresowań jest, natomiast ja mogę zrobić zbiorowiska roślinne, które potem botanik, specjalista określi, ja nie muszę tego robić, a mamy dzięki temu własne materiały. Coraz więcej się mówi o prawach autorskich, tak? To nie jest tak, że można każdemu wszystko z internetu zabierać i wykorzystywać, a zatem gromadzenie własnych materiałów, które mogą być wykorzystywane zarówno w publikacjach, jak i w dydaktyce, to jest bardzo jedno z istotnych zadań tutaj zbiorów przyrodniczych. No i widzi pan, że nasze własne, to nawet moje, z czego jestem specjalnie bardzo, bardzo zadowolony, że je widziałem, nawet dotknąłem, szczerze mówiąc, prekambryjskie skamieniałości z Morza Białego. Marzyłem kiedyś, żeby to zobaczyć. Myślałem, że zobaczę w Australii, zobaczyłem w Archangielsku. No i owady. A tutaj rękę przyłożyli także artyści, bo ten nasz korytarz zmienił się, jak pan widzi, w jaskinie, gdzie odwzorowane są na ścianie malowidła artystów jaskiniowych. Tu ludzi pierwotni to słowo, to wyrażenie takie zwykle używane, ono nie pasuje. Wchodzimy do sali entomologicznej.
O,
2000
nareszcie,
gablot. Tak? Tak,
nareszcie to. Ale malutkie owady. No.
To jeszcze nie jest malutkie. Natomiast tak, 2000 gablot w szafach oczywiście.
A i tak miejsca mało. Z tego,
a i tak miejsca mało, ale jeszcze go starczy. I miejmy nadzieję, że na długo go starczy. A miejmy nadzieję, bo, że zanim zacznie go brakować, tak, to będziemy w stanie...
Bo to sobie panu... jeszcze porozmawiamy, ale zbiorów przybywa, a nie ubywa.
Zdecydowanie.
Świat owadów właściwie dopiero poznajemy.
To jest prawda, a poza tym, no cóż, zadbane zbiory przetrwają setki lat. To, co wyciągnąłem, no wyciągnąłem, bo tak, ja się zajmuję chrząszczami, ale właśnie, no też, no nie mogę powiedzieć,
ale
że
nie widziałem takiego, to chyba nie są polskie.
To są największe motyle, jedne z największych motyli dziennych, chronionych międzynarodowym prawem, występujące w Indonezji, w Australii Północnej, rodzaj ornitoptera. Dzięki tutaj właśnie...
Niesamowite.
Dzięki panu, który zbierał przez dziesięciolecia gatunki z rodzaju ornitoptera, a potem nam je przekazał, mamy tutaj niemal komplet, przy czym no, warto pamiętać, że do każdego okazu jest w zasadzie teczka z dokumentacją. Współpracujemy, robimy szkolenia dla celników. I tutaj to też jest, nie wszędzie można obejrzeć takie motyle. A ci muszą, to znaczy oni muszą dokładnie wiedzieć, czego przewozić.
A na pewno są, na pewno jest rynek nielegalny, tak, tego, no bo to są bardzo piękne okazy, ale natura ma w nosie estetykę człowieka i generalnie to jest ciekawe u motyli, że człowiek tak podziwia te dzienne motyli, chociaż nocnych jest więcej, ale dodatkowo ten etap rozwojowy motyla jest w sumie najkrótszy w jego egzystencji.
No tak, to też ja, jak już o motylach rozmawiamy, to powiem tak, nie jest to może popularne, ale jakby mnie ktoś zapytał, które stadium rozwojowe motyla jest najpiękniejsze, to może no niewątpliwie do pewnego stopnia przekornie, ale uczciwie bym powiedział, że chyba najpierw poczwarka, potem gąsienica, a potem ten dorosły.
Podejrzewam ze względu na fizjologiczne niesamowitości ewolucyjne, które tam się dzieją, tak? W stadium poczwarki.
Nawet czysto estetycznie. To są tak fenomenalne struktury, że po prostu, no aż nie sposób ich nie podziwiać. Okay. A zgadza się, że oczywiście każdy, to jest też, tak jak pan mówi, jest to pewien ewenement, że w zasadzie poza jakimiś naprawdę jednostkami nikt nie powie, że motyl jest brzydki, o ile bez problemu ludzie mówią, że owady, tak? Używając określenia robaki, co entomologa może doprowadzić.
W ogóle wiele osób nie wie i sam przecież nie wiedziałem, dopóki się nie zainteresowałem, że ćma to też motyl.
To jest jasna sprawa. I to jest właśnie ludzka pokrętność, tak, że motylowi raczej jak nam rusałka do domu wleci, no to nie zrobimy mu krzywdy, wypuścimy i mamy przyjemność, żeśmy uratowali takie śliczne stworzenie, a piękna ćma, która nam siądzie wieczorem, to jeszcze może zgodnie z powiedzeniem dostać kapciem.
Oczywiście.
A właśnie, no dlaczego? Jak tak można? No i my jako entomolog też czuję pewnego rodzaju misję, więc to o czym rozmawiamy, to ja się staram zwłaszcza dzieciom przekazywać, bo to jest najbardziej chłonne umysły, które już potem zmieniają swoje podejście.
Co do poczwarki się z panem zgadzam też, ale nie z powodów estetycznych, natomiast tam się na przykład dzieją niesamowitości, jeśli chodzi o przekształcanie, rozpuszczanie, histolizę całego ciała.
Oczywiście, tak? No mamy gąsienicę, która zamienia się w motyla i w międzyczasie zmienia się wszystko i mamy jedną z największych tajemnic, tak, ewolucji przyrody, do której przywykliśmy. Zresztą w chrząszczach mam dokładnie to samo, bo mamy larwę, potem poczwarkę, a potem dopiero imago. I myśmy do tego przywykli, a jeśli już będziemy się zastanawiać nad samym sensem tak skomplikowanego rozwoju, no bo po co sobie tak komplikować życie, skoro rozwój prosty, holometaboliczny, chemii metaboliczny, tak, jest, no nie wiem, szybszy, jakby prostszy, tak? A więc mamy pluskwiaka, takiego jak kowal bez skrzydły, którego myślę wszyscy znamy. Mamy malutkie, żyją w tym samym miejscu, a potem mamy
albo
dorosłe.
Jeszcze inne, panie Szymonie, modne, znane. Chociaż modne to tak przykornie mówię, kleszcze.
Ale kleszcze to już...
Ale prosty, ale rozwój prosty.
Ale kleszcze to jest inna bajka, aha, bo przy rozwoju, tutaj już konkretnie ten typ rozwoju, te typy rozwoju zostawmy z owadami, bo pajęczaki mają to nieco inaczej.
Nieco inaczej, okej.
Natomiast u owadów też jest tych różnych typów wyróżniane więcej. Niemniej jednak ja uważam, że lepiej go nazwać z przeobrażeniem niezupełnym, bo ta larwa, zwana nimfą w tym wypadku, przekształca się, choć delikatnie, tak? Niezbyt to widać, ona po prostu jest miniaturką postaci dorosłej.
Dokładnie.
Wykształcają jej się potem skrzydła, tudzież inne narządy.
Natomiast larwę pszczołę od wylinki do wylinki nie przypomina przez pszczołę.
Więc właśnie. I teraz pytanie jest takie, po co? Czemu tak? Czemu w ten sposób? Ale żeby było śmieszniej, to jest jedno z tych pytań. Są takie pytania, które zadawane nokautują, tak? Ja bardzo często dostaję takie pytania, że na które no nie wiem.
No bo chyba w ewolucji w ogóle nie powinno się zadawać pytania po co, nie. Tylko pan uważa, okej, bo ja lubię zadawać, jak to się stało, nie? Bo, znaczy, bo po co to rodzi od razu też dodatkowe pytania. No.
Powiedzmy, ponieważ...
filozoficzne po takie. Znaczy,
nie ma celowości, ewolucja...
No właśnie, tak, nie no ma właśnie, celowości, o to mi chodziło.
To wszystko jest, no poruszamy się tutaj w takiej umowie potocznej, tak? Po co? Natomiast oczywiście, no jaki jest powód ewolucyjny tego? On jest akurat dość jasny, to znaczy tam, gdzie mamy wykorzystanie dwóch typów środowiska, osobnego przez larwy i osobnego przez imagines, gdzie nigdy nie następuje konkurencja o zasoby, no to w kategorii owadów, czyli 400 milionów lat ewolucji, holometabolizm jest u większości, tak? To on został, znaczy te największe rzędy owadów, w tym błonkoskrzydły, w tym moje chrząszcze, czy też te piękne motyle, czy muchówki, znaczy cała banda innych, to jest właśnie ten rozwój z przeobrażeniem zupełnym. Ale on jest dla nas do zrozumienia, tak?
W ogóle jest chyba tak, że ewolucja lubi komplikować, no bo jakby pójść już do kręgowców, ale znaczy nie tylko, w ogóle do świata zwierząt i roślin, no to też by można sobie myśleć, kurczę, po co wymyślać rozmnożenie seksualne? Przecież to jest prostsze. Jedna komórka się dzieli i tak dalej. Natomiast jednak są pewne powody ewolucyjne właśnie, gdzie było pożyteczne to, czy tam korzystne dla przetrwania, żeby komplikować.
Ależ oczywiście, no to mało tego, skoro już mówimy o tej ewolucji i o różnych rzeczach dziwnych, albo inaczej, tych, którzy się wydawały człowiekowi dziwne, to po ich głębszym zrozumieniu, nie wchodząc już teraz w szczegóły, okazuje się, no przecież tak trzeba było, przecież inaczej się nie da, albo jest to optymalne rozwiązanie. To dotyczy też rozwiązań technicznych, tak swoją drogą. Mhm. W tym właśnie owady mogą nam pomóc, nawet tym, którzy generalnie pogardzają przyrodą, a interesują się technologią, to z tego można brać garściami, ponieważ okazuje się, że pewne kształty, pewne struktury, pewne połączenia są optymalne.
I wydaje mi się, że inżynierowie na przykład zajmujący się robotyką biorą, jak najbardziej.
No, to już jest, no to właśnie, to jest doskonały przykład, bo tym bardziej, że te twarde roboty porównując z chitynowym pancerzem, no to nic dodać, nic ująć. To, co tutaj widzimy, to też pewnego rodzaju ciekawostka. Sejf przesuwny, zamknięty. Akurat nie mam kluczyka, ale zresztą tu są roztocze.
Bardzo ciekawe.
Ale roztocze, powiem tak, to nie byle jakie roztocze, ponieważ w tych sejfach przetrzymywane są okazy typowe, a więc te okazy, na podstawie których opisano nowe dla nauki gatunki. One z punktu widzenia, no właśnie naukowego, mają tą wartość największą, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał robić jakieś rewizje, to w zasadzie powinien zawsze dotrzeć do przetrzymywanego w muzealnych jednostkach okazu typowego, a nie bazować wyłącznie na opisie publikacji. Mhm. Stąd też miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie okazji, żeby wypróbować, jak bardzo są te sejfy odporne, jak bardzo ognioodporne, ale to, co mamy z okazów typowych, a akarolodzy tutaj działali i działają bardzo, bardzo intensywnie i nowych gatunków roztoczy mamy w tych naszych sejfach bardzo dużo.
Tak, bo roztocze są chyba jeszcze słabiej poznane niż owady.
Powiem tak, bez porównania słabiej, w zasadzie większość grup roztoczy to jest mimo wszystko cały czas ten czas taki linneuszowski, jeśli chodzi o owady, a więc opisywanie nowych gatunków.
Chyba to też z tego wynika z naszego antropocentrycznego punktu widzenia, że pogardzamy nimi bardziej po prostu, czy nie?
Ja wiem, ja bym tego raczej tak nie odbierał. Przede wszystkim jest to granica postrzegania.
Okay.
Ponieważ owady dają nam się we znaki, ale też owady są stosunkowo łatwe do zaobserwowania i od początku, kiedy człowiek był w stanie opisywać struktury drobne, korzystając w miarę prymitywnych mikroskopów, no to nadal roztocze przez długi czas się wymykały, bo owszem, jakiś duży lądzień, no to widać, bo to bydle wielkie, ale już mikro, te, które mają tam jedną którąś milimetra, no to naprawdę trzeba dysponować dobrym sprzętem.
Ale, to jest... ale są wszędzie, znaczy teraz jak stoimy, to na naszej skórze też bytują roztocza, prawdopodobnie, czy niekoniecznie.
Prawdopodobnie, ale wie pan, trzeba by się tu akarologów pytać bardziej.
Z tego, co wiem, co czytałem, to w populacjach, w publikacjach popularnych, to chyba tak.
Tak, ale to ja myślę, że żeby nie
opowiedzieć. Takie mało szkodliwe, tak, oczywiście.
Nie mieć jakiegoś przykrego wrażenia, nie pomyśleć na przykład o świerzbowcach, czego nikomu nie życzę, to faktycznie
chyba większość
populacji ma te nużeńce, które tak, sobie w skórze siedzą.
Które w nocy uprawiają seks na naszych twarzach.
No tak. Tak mówią, w związku z tym zawsze możemy, dopóki nie zauważymy, że mamy, to możemy zakładać, że nie mamy, ponieważ znaczy, część populacji nie ma.
Zaakceptowałem, że moje ciało jest areną po prostu bytowania mnóstwa, że jestem jakby chodzącym zbiorowiskiem, a nie jedną jednostką.
To generalnie tak, to jeśli już w ogóle o tym mówimy, ja też oczywiście się tutaj raczej z tego śmieję, nie mam oporów, żeby zaakceptować nużeńca, który nie daje się we znaki i nie wiem, co robi w nocy. Natomiast a propos nas jako organizmów, które są areną różnych wydarzeń, no to wystarczy sobie pomyśleć, ile my mamy tej bakteryjnej flory jelitowej i wtedy aż się wierzyć nie chcę, bo to w kilogramy idzie. No dobra, ale my zostajemy, ponieważ inaczej, schodzę z tego tematu, na którym się słabiej znam, ale tu jeszcze cóż.
Ale mimo wszystko swój specjalistyczny zostawia pan na koniec.
Tutaj mamy, jak pan widzi...
Jakąś muszlę starożytną.
To nie, ona jest całkiem nowożytna, znaczy swoje przeleżała. To jest przydacznia, to jest największy małż na Ziemi.
Niesamowite. No.
To jest okaz,
od razu
który
powiedzmy słuchaczom, że ona ma mniej więcej 60-70 centymetrów?
Myślę, że tak. A jeśli byśmy ją podnosili, to byłyby problemy. Myśmy tutaj ją nieźle musieli się namęczyć, żeby ją ułożyć. Dostaliśmy ją, odebrana została przemytnikowi, proszę sobie wyobrazić. Aha. Ponieważ wszystkie te przydacznie są CITES-owe.
Na tyle rozwinięty silny mięsień, że jest w stanie się poruszać pomimo takiej wagi, tak?
Ona jest stacjonarna. Okay. Leżą sobie w płytkiej wodzie i właśnie a propos tych naszych, co tam w jelitach mamy, to tutaj mamy symbiozę z oksantellami w płaszczu, które też właśnie glony fotosyntezę uprawiają i je oddają, co się należy takiemu małżowi. Okay. Te małże niestety, jak wszystkie organizmy na rafach, no są w związku z dewastacją raf zagrożone, a dodatkowo są uważane za smakołyki, w związku z tym to jest jeszcze kolejny powód zagrożenia.
No na pewno, bo taka małża to jest chyba ze 2-3 obiady.
No, myślę, że więcej nawet. Natomiast nim kiedyś straszono, bo nawet podobno w takim manualu dla nurków z armii amerykańskiej było napisane, jak tam co robić, jakby taki zwierzak złapał nurka. Co prawdopodobnie jest kompletną bajką, bo one nawet nie są w stanie ścisnąć połówek muszli.
Dzień dobry.
Profesor Jerzy Włoszyk, kierownik zbiorów.
Miło mi, Jakub Jeroński, Radio Waroza, podcast taki popularyzujący wiedzę o owadach.
Rozpoczęliśmy od spaceru po
zbiorach. No i słusznie. No.
Także tutaj rozumiem, że pójdzie w świat nieco więcej niż tylko gadka owadach. Teraz tak, mówiliśmy o tych kolekcjach o wartości, po pierwsze o nierozdzielaniu, po drugie o wartości historycznej oprócz naukowej. No i teraz proszę bardzo. Arkady Fiedler, 1929, pierwsza wyprawa do Ameryki Południowej. Proszę bardzo.
Okej, myślałem, że...
Muzeum, no dobra. Dla Wielkopolan jest postacią bardzo znaną, rozpoznawalną. Jego muzeum jest w Puszczykowie, ale u nas jest coś, o czym tak naprawdę nikt nie wiedział. Mhm. W sensie u nas. Myśmy to dostali w ramach innej jeszcze ogromnej kolekcji, czyli pięknie zachowany zbiór z wszelkimi danymi właśnie Arkadego Fiedlera z tych początków jego wypraw. No, nie tylko podróżnik, nie tylko pisarz, ale także właśnie kolekcjoner. Tak. I to nie taki, który to zbierał i wkładał do szuflady, ale on to jakby zostawiał instytucjom naukowym, tudzież bardzo wiele rzeczy jako materiały dydaktyczne. Po szkołach na przykład można znaleźć.
No i teraz, no tak, niesamowita i teraz, pracochłonność i to czysto hobbystyczne,
no,
tak?
Znaczy on to, czy, no, nie był entomologiem, nie był zoologiem, był podróżnikiem, tak? Więc,
tak,
więc,
ale z własnych prywatnych pieniędzy.
Tak, tak, no podejrzewam, że tak. Ja nie wiem, jakie to, czy tam były...
Były tam pewnie jakoś dotowane częściowo. Aha. Po drugie, zdaje się, że z nim był preparator z dawnego Muzeum Przyrodniczego, pan Pniewski, który pomagał mu po prostu sporządzić te zbiory i zachować to wszystko.
Tak, bo jak rozumiem, na przykład będąc w Ameryce Południowej, to na miejscu trzeba preparować tego owada.
To znaczy, to nie jest takie, znaczy, to nie jest raczej takie proste, zwłaszcza jeśli nie wiem, jaka była historia dokładnie tego zbioru. Natomiast zwykle jest tak, że w terenie się nie preparuje, w terenie się gromadzi, tak, i konserwuje, zabezpiecza.
Okay.
W wypadku bardzo często stosuje się zabezpieczenie w oparach od stanu etylu, albo też wrzuca się do alkoholu, choć alkohol nie jest najlepszy w wypadku owadów, bo sztywnieją i potem jest problem z ich rozpreparowaniem. Natomiast gdyby spędzać miesiące i mieć dostęp do sprzętu, bo to też trzeba jednak mieć sprzęt powiększający, może nie przy takich olbrzymach, tak? Ale przy tych mniejszych to trzeba robić, preparuje się pod binokularem. No a
fajne te czułki mają.
A poza tym, no i znowu 29, tak? Okazy są w stanie takim, jakby były zbierane.
Tak? Okej.
Okay. Dopiero co? I tak sobie. Właśnie. No i teraz
piękne,
tak.
Piękne,
gdyby to rozbijać, tak?
No tak?
Rozbicie tej kolekcji na szereg, na tylko inaczej.
Czyli to nawet są gabloty oryginalne?
Nie.
Gabloty
wszystkie
nie.
Gabloty, które pan widzi, to są gabloty, które my mamy zupełnie.
Czyli to pieczołowicie zostało przeniesione do tej gabloty.
Najpierw przeniesione i to znowu jest tak, no dobrze, że pan o tym mówi, bo proszę sobie wyobrazić, to jest super delikatne.
No tak.
Super delikatne, ponieważ to jest
nawet świeży model jest delikatny.
Ale świeży jeszcze jest w jakiś sposób elastyczny. To, co jest stare, jest wysuszone. Dotknięcie niewłaściwe powoduje nieodwracalne uszkodzenia, pęknięcia. Mało na tego, pewnie. Przy motylach nawet otwieranie gabloty powoduje, że jest podciśnienie i skrzydła mogą się podnieść. Czyli też nie każdy powinien, ktoś, kto nie ma doświadczenia, najpierw musi się nauczyć. To od razu proszę sobie wyobrazić. Wszystko, co pan widzi, było najpierw przekładane, potem dezynfekowane. Czyli ile czasu zajęła ta najprostsza robota. Przełożyć,
tak.
Zdezynfekować, zabezpieczyć. A teraz dopiero, proszę pomyśleć, a teraz jest trzeci, znaczy nie, kolejny etap, tak? Opracowanie. I to już są te dziesięciolecia.
Ale zachowane, no? Faktycznie pięknie.
No właśnie, nie mamy tu żadnego okna. To też nie przypadek. Światło
Na pewno.
Powoduje utratę barw.
Jasne.
Tylko nieliczne, tak? Te, które mają barwy strukturalne, mogą te barwy zachować dosłownie przez miliony lat. Natomiast większość, tak, tam gdzie barwniki są wrażliwe na światło, no to owszem, można sobie kupić motyla i powiesić na ścianę, tak? Ale to trzeba się liczyć z tym, że za rok, dwa, trzy, dziesięć to będzie już takie bladziutkie, nie wiadomo co. Te kolory, pomimo upływu czasu, nie zmieniają się. Tu może jeszcze bardziej rzeczy charakterystyczne. No, tu tak samo motyle, ale chciałem pokazać a propos takich...
Niesamowite.
To są rzeczy, to są okazy przedwojenne. Stan zachowania, znaczy nie wystawianie na światło, gwarantują, że...
I to jest motyl dzienny, tak?
To jest akurat dzienny, te morfeusze są dzienne. Tu natomiast pawice, które są w zasadzie ćmami, więc latają.
Że adaptacja... Że ewoluował w takie barwy, że nawet jeśli jest dziennym motylem. Bo to w dzień tak nie, pewnie nie...
Bo ja wiem, ale u nas też są mieniaki, które znaczy rzadko się je widuje, bo niestety nie za często, ale też w ten sposób funkcjonują i ja myślę, że to w dzień...
Jako odblask, tak?
Tak, nawet w pawilonach takich jak w Poznaniu w Nowym Zoo jest ta hala wolnego lotu motyli, tam widać, że to się jakby to robi wrażenie, tak? To przyciąga uwagę.
Znaczy, bo tu chodzi głównie oczywiście o dobór płciowy, tak? To ma przyciągnąć uwagę partnerów, tak?
No w tym wypadku tak. Natomiast już potem jest ten moment, kiedy... Inaczej, nie ma moment. Potem jest to znaczenie dodatkowe jeszcze, które może się wiązać z tym, że pięknym, kolorowym być warto nie tylko ze względu na to, żeby się podobać, ale że ze względu, żeby ostrzegać, tak? Że lepiej nie ruszać. Tak?
Można jakby w jednym elemencie rozwiązywać sobie kilka adaptacji, tak?
Na przykład, oczywiście. Także najpiękniejsze drzewołazy to są te najbardziej toksyczne drzewołazy. I zresztą z chrząszczami jest to samo. Te, co mają najpiękniejsze kolory, to z reguły albo są trujące, albo oszukują, co jest kolejną niesamowitą możliwością.
Upodobniłem się do czegoś innego.
Nasza Biedronka siedmiokropka, mało kto kojarzy, że przecież to, żeby być takim pomarańczowo-czarnym, to trzeba najpierw sobie móc na to pozwolić. A więc Biedronka jest tak niesmaczna dla większości zjadaczy, że może się rzucać w oczy.
Nie, to co zżera Biedronkę w takim razie? Jest coś, co zżera Biedronkę?
To znaczy, z całą pewnością jakieś ptaszydła by się za to wzięły. Pająki nie wybrzydzają, ale większość nie lubi. To podobnie jak jest ze stonką ziemniaczaną, tak? Leptinotarsa decemlineata, pięknym chrząszczem, wyraźnie widocznym z daleka, a u nas problem był taki, że nie dało się napuścić ptaków na stonkę ziemniaczaną, bo nie chciały jej zjadać, bo właśnie ma substancje co najmniej niesmaczne, a prawdopodobnie także toksyczne. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem panu pokazać, bo tak, oglądaliśmy te motyle, no ale dobra, dosyć już tej motyli.
Tak, a umykają nam takie bardzo niewielkie owady.
To, co pan tu widzi, to jest kolejna kolekcja nierozerwalnie jakby razem trzymana. To jest kolekcja Lakszewica z Rygi, kolekcja 1895-1903. A więc mamy końcówkę XIX, początek XX. Stan zachowania idealny, pod każdym okazem składana etykieta z pełnymi danymi. Do tego niezwykłe sposoby preparowania, już dzisiaj nie stosowane. 1895, stan zachowania.
I niezwykłe pod względem chemicznym, tak?
Czemu chemicznym?
No bo dlaczego niezwykłe sposoby preparowania?
Nie, raczej chodzi mi o formę po prostu. Proszę zobaczyć.
Że bardzo
jakieś
dobrze wykonane.
Pudełeczka, trumienki, cuda nie widzę, bo normalnie na szpilkę, nakleić na kartonik też.
Nie, chodzi mi pod względem technologii preparowania.
Raczej chodzi właśnie o samą formę. A tutaj w ogóle ciekawostka, bo wiele tutaj okazów jest w takich zalanych probówkach szklanych, w alkoholu. To znaczy, do badań genetycznych, które tak co roku się robią, coraz więcej można wyciągnąć. Idealna sprawa. 1895, a my mamy coś, co jest non-stop w alkoholu.
Żeby to zrobić, trzeba jednak zniszczyć.
Nie, to rozbijamy probóweczkę, wyciągamy okazy, które będziemy chcieli wykorzystać i zamykamy w kolejnej, szczelnej.
Jasne.
Na następne lata. Nam się tutaj marzy, tylko musimy mieć trochę więcej czasu jeszcze, pojechać teraz w te rejony, gdzie ta kolekcja duża była robiona, zgromadzić materiał, porównać skład gatunkowy. No i już możemy zacząć mówić nawet o tym, z jakiego powodu, jakie gatunki.
A może nawet w ramach tego samego gatunku coś się mogło zmienić.
Mogło. W każdym razie to znowu jest kolejny powód, dla którego warto, należy cenić stare kolekcje. To nie jest tak, że kolekcja się przedawnia. Kolekcja nabiera wagi, jeśli jest oczywiście odpowiednio zabezpieczona. Nabiera znaczenia. Im starsza, tym cenniejsza.
Moglibyśmy inaczej mówić coś o jakichś takich długofalowych trendach?
Tak, oczywiście. Tylko obserwacje zasięgów na to pozwalają. Ale tu już wchodzimy na kolejną rzecz, która się wiąże niestety często z brakiem zrozumienia, czyli brak zrozumienia dla istotności badań podstawowych, tak? Bo każdy rozumie, że jakieś wysublimowane modele ekologiczne to jest nauka, natomiast nie każdy pamięta, że żeby móc zrobić cokolwiek wielkiego, to najpierw trzeba wiedzieć, jakie się ma gatunki, gdzie one występują, bo jeśli nie będziemy potrafili oznaczyć gatunku, to całe kolejne etapy badań stają pod znakiem zapytania ich wartość, tak? Natomiast żeby być dobrym w oznaczaniu, to w wypadku owadów, których mamy milion, a z pewnością jest ich kilka milionów, przynajmniej większość nieznanych, to dziesięciolecia trwa zostanie specjalistą, który jest w stanie oznaczyć gatunek.
Tak.
A na to robi się coraz mniej czasu i coraz większy nacisk na inny rodzaj jakby prowadzenia badań. Także
Też chyba nacisk na... Czytałem takie rozmowy, gdzie jedni entomolodzy narzekali, że zbyt szybko się podejmuje decyzja o tym nowym gatunku, bo jest też taki nacisk na...
To jest jeszcze inna bajka, bo nowy gatunek to nadal jest jeszcze taksonomia i to wymaga specjalisty. Oczywiście, że tylko specjalista będzie w stanie odpowiednio zorientuje się, czy ma nowy, czy nie jest nowy. Natomiast mi chodzi nawet o co innego, o inny w ogóle poziom badań. Dzisiaj
takie bardzo skrupulatne.
Te ekologiczne prace, ekologiczne prace jakby cenione są bardziej niż prace typowo dotyczące no, faunistyki, która rozumiem. Dalej przechodzi w zoogeografię po prostu.
Ale ekologiczne prace nie mają racji bytu bez danych zebranych
właśnie
tak. No więc
o to mi właśnie chodzi. No bo jeśli pan zrobi, są takie rzeczy, prace dotyczące ekologii, ale na przykład na dużych jednostkach. W sensie rodzina. No ale taka ekologia to już jest wielce podejrzana, ponieważ rodziny na przykład chrząszczy, no, nie odważyłbym się wyciągać żadnych danych na podstawie porównywania ze sobą rodzin, ponieważ one są tak różnorodne, że nawet jeśli pan na przykład...
Jeżeli zginie jeden gatunek, to drugi może czuć się świetnie.
Nie, to nie to. Chodzi mi o to, że ktoś nie umie oznaczyć biedronek do gatunku. Ale zrobi opracowanie biedronek na poziomie rodziny i porówna je z innymi rodzinami. I napisze potem, że biedronki on traktuje jako drapieżniki, no bo wszyscy wiemy, że biedronki jedzą mszyce, tak? Ale tymczasem okaże się, że biedronki w dużej mierze to są na przykład fitofagi, które jedzą rośliny. Spodziewamy się tylko mało tego, że to pan już mówi o poznawaniu biologii gatunku, a ja nawet mówię o rozróżnianiu w ogóle gatunków. To znaczy podstawą do dalszych badań mimo wszystko jest poznanie, umiejętność oznaczenia do gatunku, ponieważ potem się okazuje, że gatunek gatunkowi nierówny, nawet jeśli teoretycznie blisko spokrewnione. No i no jasne. To i tyle. To jest jakby też rola kolekcji muzealnych, bo znowu, żeby umieć oznaczyć, trzeba się tego nauczyć. Teraz i tak jest łatwiej, bo powiedzmy, że w internecie są zdjęcia, są strony świetne, gdzie są wspaniałe, no, strony ze chrząszczami tutaj w Polsce też mamy naprawdę no, przez specjalistów fantastycznie zrobione zdjęcia. To daje pojęcie, to umożliwia, to ułatwia, bo korzystamy wtedy z klucza, patrzymy się na zdjęcie, ale nadal tak naprawdę do poznania i opanowania umiejętności oznaczania owadów niezbędny jest zbiór porównawczy.
Okej, czyli po prostu wyczuwam pewną tezę z tego, co pan mówi, czyli po prostu ten dział jest niedoceniany we współczesnych
czasach,
tak?
To znaczy, no niestety...
Bo modne są te prace, takie coś stwierdzające ogólnie, tak?
No zdecydowanie w tą stronę to idzie, no i to teraz tak, żeby nie było, że tylko narzekam ja, który zajmuję się chrząszczami i uważam, że rzetelne rozpoznawanie, gdzie co żyje, umożliwia, upoważnia nas potem do wyciągania wniosków, to ten problem dotyka właśnie chociażby taksonomów. Czyli do tej długi czas opisywanie nowych gatunków, jakby każdy akceptował, no to jest coś, tak, nowy gatunek poznać dla wiedzy. Ale nawet taksonomowie w tych naszych czasach są nieco, mają problemy, ponieważ również zaczyna się twierdzić, że ten rodzaj badań to jest taka nieco słabsza nauka. No to jest nieprawda oczywiście, ale to nawet tego etapu dotyczy. Tak, tak. No tutaj profesor,
nie wiem, jakie pan
myślę, się ze mną zgodzi, jako taksonom właśnie. Z punktu widzenia specjalistów od konkretnych grup organizmów, no to myślę, że wszyscy się z tym zgodzą, tak? To tak naprawdę powinno iść w tą stronę. Najpierw staje się człowiek specjalistą w tej swojej grupie, a potem z tego jakby można budować bardziej złożone...
Jasne, chociaż oczywiście może być jakiś specjalista statystyk, który robi świetne metaanalizy, nie umiejąc oznaczyć to, z czego robi, w sensie gatunków na przykład.
Tak, ale od tego jest właśnie w tym momencie ten taksonom, który będzie w stanie to oznaczyć, a oczywiście no, statystyk jest teraz niezbędny. Faktycznie do opracowania, niemniej jednak samą statystyką
jasne.
Tego się nie zastąpi.
No, ale oczywiście, dobrze. A tutaj jaka, taka troszeczkę zniszczona gablota, tak?
Ja kończę narzekanie,
ja
a pokazuję panu coś, tak, coś strasznego generalnie. Bo teraz tak, te nasze gabloty, oglądaliśmy okazy, nasze najstarsze chrząszcze na przykład są z 1809, to już jest nieźle. I te okazy, które pan widział chociażby z końca XIX wieku, no, stan doskonały, tak?
Tak.
29 Fiedler, stan doskonały. Tu ma pan lata 62-63. Bardzo ciekawy zbiór, bo to jest to, co dzieżby nadziewają w ramach robienia zapasów. Kompletnie zniszczony, tak? Ze żarty. Tu ma pan proszek. Ten proszek.
Tak. To są to jest to, co zostało zjedzone. Odwady.
Tak.
Odwady.
To jest to mrzyków, znaczy... mrzyków konkretnie. I pokrywy od mrzyków, czyli to jest to, przed czym my tutaj się zabezpieczamy w każdym możliwym sposób.
A to jest pewnie dla, dla celów pokazowych zostawione.
Dokładnie, tak? To jest oczywiście sterylne, ale to jest po to, żeby pokazać, co może spotkać kolekcje przyrodnicze. I to jest dramat wielu kolekcji przyrodniczych, zwłaszcza w Polsce. Bo często jest tak, że no nie wiem, umiera ktoś, kto całe życie gromadził jakąś kolekcję. Nie ma akurat w rodzinie kogoś, kto by to chciał kontynuować. Rodzina, cóż, najchętniej można by to próbować sprzedać. Ale to też nie jest takie proste. Nie każda jednostka dysponuje środkami, żeby kupować, tak? No to często decyzja jest taka, to zostawimy to na 2-3 lata, w każdym razie zostawimy to na później, może się ktoś znajdzie. Pół roku starczy w warunkach nieodpowiednich, czyli po prostu w domu, a już nie mówię o strychu czy piwnicy, nawet bez wilgotności podwyższonej, tak? Wystarczy, że wejdą mrzyki i mamy to. Czyli mamy kompletne zniszczenie gigantycznej ilości informacji naukowo cennych.
Tak, to jest też takie teraz filozoficzne. Sam czasami jak coś robię skrupulatnie, to zastanawiam w sumie po co, bo jak umrę, to prawdopodobnie ulegnie to zniszczeniu.
Od tego są jednostki o charakterze muzealnym, żeby zabezpieczać właśnie coś takiego.
No ale nie do każdej sytuacji są w stanie państwo pewnie dotrzeć.
Zdecydowanie, aczkolwiek staramy się jak możemy i
Podejrzewam, że część niestety jest przez rodzinę nawet bez wiedzy, nieświadomie wyrzucana.
Trudno powiedzieć, natomiast na szczęście świadomość wśród naukowców, ona jest na tyle duża, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zdeponowanie łatwo niszczącego się materiału to jest sprawa poważna, a wartość tego materiału jest ogromna. No i większość zbieraczy, czy też rodzin zbieraczy, z którymi mieliśmy do czynienia, również oczywiście sobie z tego zdają sprawę. No stąd też te okazy, które do nas właśnie trafiały. Aha, no i teraz proszę spojrzeć jeszcze, bo a propos tego zaczęliśmy, nie? To tutaj przychodzi pani, studentka, która jest na wolontariacie, tak? Czy praktyki w zasadzie ona ma u nas, przekłada z tych starych, już zdezynfekowanych zbiorów do nowych gablot. I to jest robota, która zabiera gigantyczną ilość czasu i wymaga skrupulatności i delikatności.
Ale karteczki daje stare, tak?
Tylko przekładanie. Przekładanie. Karteczki, te etykiety, one zostaną tutaj na zawsze. Ponieważ etykieta, choćby gatunek był źle oznaczony, i tak zostanie. Ponieważ kiedyś może się okazać, że ktoś kiedyś ten okaz użył z tą nazwą, a my na przykład będziemy w stanie to... No, każda etykieta, która jest, to nośnik informacji. Absolutnie w materiałach muzealnych nie wolno usuwać etykiet. Może pan dodać kolejną, bo pan oznaczył to jako... Wie pan, że to jest
albo
to było
źle. Albo nazwa gatunku się zmieniła.
Albo się zmieniła, taksonomia, to zmiany, w ogóle w systematyce, to jest osobna jakby gałąź nauki, tak? Samo przenoszenie jednostek...
Ale ten już jest trochę zniszczony, tak?
No to jest z tego, teraz trzeba będzie uratować, co się da.
Ten... Ale tutaj nie to, że wszedł szkodnik, tylko że...
Nie, wszedł. No to widzi pan, to jest proszek, to jest zeżar, to jest znowu, tak? Także w tej chwili ta kolekcja, widać, że jej jakość naukowa jest mizerna, ponieważ nie ma tu większości etykiet. Są jakieś pojedyncze. Tutaj natomiast ma pan kompletne etykiety. Jak pan spojrzy na te etykiety, to widać nawet fantastyczne etykiety cyrylicą pisane.
Bardzo pieczołowite.
Nowa Aleksandria, tak? Okay. Lata 20. To jest historia.
No, że ktoś ma taką pasję, że to
A robi. Propos Nowej Aleksandrii, to zawsze jak się patrzę na te etykiety, nie wiem, czy pan kojarzy taką płytę siekiery.
Tak, Nowa Aleksandria.
To jest moim zdaniem jedna z najbardziej niedocenionych płyt polskiego rocka, bo wszyscy się ministry zapytają.
Tak, aczkolwiek inspiracje są oczywiście Wielką Brytanią na tej płycie, nie? Joy Division.
Joy Division. Teraz to pokażę panu tylko, bo tu już nie będziemy się wchodzić do każdego. Powiem nieładnie, ale w żartach oczywiście. To jest nudno, bo to są zbiory botaniczne. Ale to żarty, wyłącznie żarty, ponieważ oczywiście...
No, rośliny są niedoceniane, nie? Jak nie mają ładnych kwiatków, to nie?
Są doceniane, u nas mamy botaników, którzy na tym pracują.
Popularnie,
Natomiast to jest mój żart entomologiczny, ponieważ tak naprawdę kolekcje botaniczne mamy fenomenalne. Uh-huh, tak? To są ogromne kolekcje i one w zasadzie były główną podstawą powstających zbiorów. Więcej było botanicznych niż zoologicznych, nie? Na początku samym.
Tak.
One
od razu były jako zbiory.
No właśnie.
I one zaczęły funkcjonować już w obiegu międzynarodowym od wielu, wielu lat. Są po prostu powpisywane jako zielniki, z których korzystają różne ośrodki. No. Tutaj przyjeżdżają ludzie na praktyki. Mamy w tej chwili tą kolekcję sobie afrykańską, która jest chyba trzecia, jeżeli chodzi o wielkość w Europie i pochodzi z rejonów, do których dzisiaj właściwie jest trudny dostęp, bo to jest centrum Afryki. Albo wojny, albo po prostu ebola, albo inne tam problemy, które utrudniają przyjazd. W związku z tym w tej chwili tu jest duża część nieoznaczonych jeszcze w ogóle, nieznanych roślin i w tej chwili na tym się pracuje.
Okay. Widział pan tam to jest ułameczek procenta, to pan oglądał na tej wystawie.
To jest ułamek procenta, rozumiem.
To jest jakieś 150 tysięcy arkuszy zielnikowych.
No, a tutaj arkusze zielnikowe, bo tutaj są mszaki i porosty prawdopodobnie.
Dopytam, czyli może być taka sytuacja, że ktoś teraz opracowując materiał sprzed kilkudziesięciu lat, oznaczając, teraz odkryje na przykład nowy gatunek, tak?
To jest normalne.
To podobnie jest z naszymi próbami, bo my mamy przecież próby glebowe zbierane od...
Profesor Błaszczyk jest specjalistą od roztoczy.
Znaczy, oczywiście odkrywamy dla nauki, bo na pewno na przykład tubylcy, to mają na to nazwy jakieś, tak?
Akurat jeżeli chodzi o, powiedzmy, te grupy, którymi my się tu głównie zajmujemy, to nawet tubylcy nie znają.
A, bo roztocza, no tak.
Nie widać.
No tak, nie, chodziło mi o jakieś rośliny, czy coś.
Tak to jest, dla nas było na przykład ogromnym zaskoczeniem, kiedy byliśmy z profesorem Michejdą na Papui Nowej Gwinei, na wyprawie i praktycznie... Tubylcy potrafią nazwać każde zwierzę i każdą roślinę, która wokół nich jest. U nas ja wypuszczam studentów, przyrodników na trawnik i oni połowy nie potrafią rozpoznać, poza tym, że powiedzą, że to jest trawa albo coś takiego.
Klasyczna taka zielnikowa, słowo mi wypadło.
Prezentacja?
Nie, właśnie pan powiedział.
Arkusz zielnikowy.
Osobno nasiona, w każdym razie tutaj też mamy...
Według jakiegoś pewnych zasad zrobione.
Tak, oczywiście. Natomiast tam, jak pan widzi, jest specjalna sala. Tam mamy zbiory Instytutu Antropologii, generalnie Gnaty.
No tak, ale ja studiowałem akurat antropologię fizyczną na archeologii.
W związku z tym, ale specjalne traktowanie ze względu na szacunek i też
rozumiem.
Postępowanie z ze zwłokami. Nie?
Owszem, chociaż tu jestem zawsze, jeżeli się wydobywa z instytutu, to już się niszczy. Jakby pójść ich tropem, ich wierzeniami, to często już zabrany szkielet to już jest...
Zgadza się, ale też
skandal,
z tego powodu powstają... duże problemy i z tego powodu coraz częściej się mówi o, żeby nie utracić jakości, to skanowanie 3D i wtedy nie naruszanie już tych szczątków dalej, ale tu wchodzimy jakby w inny zakres, tak, tam gdzie szczątki ludzkie, już jest, teraz tak, ten pokój, o którym tu mówiłem od początku, to są te lodówy. Teraz proszę sobie wyobrazić te wszystkie gabloty, które pan widział, plus wszystkie okazy, które pan widział, co się tylko dało zmieścić.
36, to konkret.
No ale też dwa tygodnie w takim czymś i żaden mrzyk nie pociągnął. No i teraz dlaczego tak bardzo uważamy?
Rozmnażanie też podlega...
One to wyciąga pan po prostu.
Już nie trzeba żadnej...
jest tylko zimna, nic już się nie dzieje.
Nie trzeba przy rozmnażaniu, nie pęka czy coś takiego?
Nie. To oczywiście dobrze jeszcze, jeśli to tam się zabezpieczy dodatkowo workiem, żeby potem przy rozmrażaniu jedyny moment niebezpieczny to jest taki, że skrapla się powietrze.
Właśnie.
To wtedy, jeśli jest zamknięte to w worku tutaj, to też nie jest problem. Otwiera się delikatnie gablotę, żeby to szybko wyparowało. Także jest to najbezpieczniejszy zarówno dla nas, jak i dla materiału sposób. A jakbyśmy
nie używa się żadnych toksycznych rzeczy. Nie?
Jeszcze jedno, jakbyśmy mieli dalej wątpliwości, bo coś by było niezwykle zainfekowane. No to jak się da coś do minus 36, a potem włoży do cieplarki na plus 70,
To
takich skoków temperatury.
Mało kto wytrzyma.
Nic nie wytrzyma.
Nawet bakterie.
Bakterii to tutaj nigdy żeśmy nie oglądali.
W
każdym razie To jest pokój przygotowawczy, wszystko, co pan widział. O, gabloty przygotowane do wyniesienia do piwnicy, ponieważ nawet gabloty trzymamy, ponieważ te niektóre mają wartość historyczną, inne mogą się przydać na zajęcia. Mhm. No dobrze. To miał pan przelot.
Tak jest.
Przez zbiory.
Już niedługo kolejne odcinki z doktorem Szymonem Konwerskim. A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite. Do usłyszenia.